Cześć. Dzisiaj nagrywamy odcinek z Mariuszem i będziemy rozmawiać o sukcesji firm, o temacie, który wybrałem, bo coraz więcej osób w mojej okolicy biznesowej myśli o tym, komu przekazać swoją firmę i co dalej zrobić z biznesem. Mariusz zajmuje się zawodowo sukcesją i dzisiaj będziemy o tym rozmawiać. Cześć Mariusz.
Cześć Pawle, witam serdecznie, dziękuję za zaproszenie.
Powiedz mi 3 słowa o sobie.
Witam serdecznie, nazywam się Mariusz Marzec, jestem właścicielem kancelarii prawno-finansowej Twoja Sukcesja. No i zajmuję się tematem sukcesji. Przez długi okres czasu zajmowałem się, że tak powiem, finansami. Można powiedzieć, że wywodzę się z rynku kapitałowego. Natomiast w pewnym momencie życia stwierdziłem, że zmiany, które następują w naszej gospodarce i w biznesie, no prowadzą do tego, że ten temat sukcesji stał mi się bardzo bliski i od 6 lat zajmuję się nim zawodowo.
Super, bo tak naprawdę w Polsce od 30 lat możemy mieć firmę, bo to jest 89 rok, no to już 30 lat z kawałkiem. Możemy mieć firmę i ci ludzie, którzy zakładali na początku lat 90. biznesy, to już są tacy, powiedzmy, w wieku godnym tego, żeby szukać następców.
Zgadza się. Problem jest duży. O problemie się dosyć często zaczyna mówić, natomiast za tym działaniem, za tym problemem nie idą działania. O, tak bym może bardziej powiedział. Więc no, staramy się tutaj edukować, i stąd też nasze spotkanie, edukować przedsiębiorców, że ten temat jest na czasie i coś trzeba robić z tym tematem dzisiaj, nie za 10-20 lat, bo pewno będzie za późno.
Mariusz, a powiedz, czym jest sukcesja?
No, prawnie jest to wstąpienie w ogół praw i obowiązków przez nabywcę ogółu praw, to mamy tak zwaną sukcesję uniwersalną i to na przykład będzie dziedziczenie, lub w część praw i obowiązków i to na przykład będzie darowizna, ale to jest typowe, że tak powiem, slang prawniczy, natomiast tak naprawdę jest to przekazanie majątku, praw i obowiązków, które wynikają z tego, że mamy jakiś majątek, mamy jakieś dobra, które chcemy przekazać następnemu pokoleniu i to jest tak naprawdę ta sukcesja, przekazanie kolejnemu pokoleniu tego, co my wypracowaliśmy.
Czyli naszej firmy.
Tak.
A powiedz, kto przejmuje firmy głównie?
Na dzień dzisiejszy firm nie przejmuje nikt. Może jest to dziwne, ale tak to mniej więcej wygląda. Są dwie dane, które mówią, że ten problem jest bardzo duży. Bo pierwszy jest to barometr sukcesyjny Next Generation, który mówi, że tylko 8% dzieci, tych osób, które w tym 89 wzięło sprawy w swoje ręce, chce prowadzić firmę po rodzicach.
To jakoś strasznie niewiele, 8%.
Tak, natomiast Instytut Firm Rodzinnych, który robił na swoje własne zlecenie też dane, to jest 6,7%.
Jeszcze gorzej.
Więc jest jeszcze gorzej. No to powiedzmy, że 7% dzieci chce przejąć firmę po rodzicach. No, dla mnie troszkę zatrważające dane.
A powiedz mi, dlaczego ludzie nie chcą przejmować firm?
Ja myślę, że na dzień dzisiejszy bardziej bym na to popatrzył jednak społecznie, a nie ekonomicznie. Mnóstwo tych osób tak naprawdę nie chce tak ciężko pracować jak rodzice. Tak bym powiedział. Te pierwsze pokolenie w 89 roku, które wzięło ten biznes w swoje ręce, było pokoleniem, które walczyło. Fajterzy. Wszyscy od A do Z, bo trzeba było walczyć z tym, że ci z zagranicy zachodniej mieli więcej kapitału, mieli know-how, mieli wiedzę, mieli doświadczenie. Stały za nimi czasem nawet rządy, żeby ich, że tak powiem, wspomagać w tej ekspansji w Polsce. Natomiast no, nasi przedsiębiorcy musieli sobie radzić sam. Sam dobrze wiesz i wszyscy, którzy prowadzą działalność, wiedzą, że u nas zbytnio na pomoc jakiejkolwiek instytucji liczyć nie możemy, więc to była niekończąca się tak naprawdę walka od godziny 5-6 rano, czasem do godziny 21-22, łącznie z telefonami, które jeszcze były analogowe. To dla tych, którzy mają trochę mniej lat, więc trzeba było wykręcić trochę tam na tej tabliczce parę cyferek, żeby się gdzieś połączyć i nie zawsze ten telefon nawet się miało w domu, ale tak to mniej więcej wyglądało. Te dzieci, które dzisiaj są następcami, rodziców nie widywali. Dzisiaj oni chcą mieć spokój, chcą mieć czas dla dzieci i może to zabrzmi teraz tak też dobrze, ale wiedzą, że i tak te pieniądze dostaną.
Rozumiem.
Po tych firmach.
Czyli liczą na to, że bez pracy dostaną po prostu spadek i mogą z tego żyć?
No tak jest w Polsce prawo. Nawet jeżeli w jakikolwiek sposób będziemy tutaj próbowali nagiąć to ten zachowek w Polsce należy się każdej osobie,
To nawet z naszego podwórka bliskiego mamy taką sytuację, że chłopak mieszka w Trójmieście już od studiów. Jego rodzice mają fabrykę i to całkiem sporą na zachodzie Polski, blisko Niemiec. Fajnie, ale on nie chce tam wracać, bo ta fabryka jest, delikatnie mówiąc, w niedużej miejscowości. Ona generuje pieniądze, ale on powiedział rodzicom, może drodzy rodzice, ale dziękuję uprzejmie, cieszę się, że zrobiliście taki wielki biznes, ale on woli mieszkać, mieć nawet mniej pieniędzy, ale być tutaj niż mieszkać tam. I oni mają ogromny żal do niego, bo wiesz, ci rodzice mają takie poczucie, budowaliśmy to, synku, dla ciebie, a ty co nam robisz? Dlaczego nie chcesz tego? To wszystko było dla ciebie. Spotykasz się z takim myśleniem u ludzi?
Oczywiście. Jest, powiem szczerze, to bardzo, bardzo częste. Ja już się nie dziwię. Dla mnie to jest na tych spotkaniach naturalne. Natomiast staramy się uzmysławiać właścicielom firm, że to może jest ten czas, po pierwsze, na to, żeby pojechać w końcu na pierwszy urlop, dłuższy niż tydzień czy dwa. Znalezienie ewentualnie jakiegoś następcy w firmie, bo to czasem jest ktoś, kto jest tą prawą ręką czy lewą od 10, 20, 30 lat, więc taka opcja istnieje. Oni tam za jakiś czas też jeszcze do tego wrócę. I wreszcie kolejne, czy ewentualnie te pieniądze, skoro dzieci i tak, może teraz tutaj podpadnę, co niektórym spadkobiorcom, ale może te pieniądze rzeczywiście rodzice niech sobie trochę przechulają na jakieś dobra konsumpcyjne, zwiedzanie świata, żeby mieli co wspominać sobie jeszcze na te takie przysłowiowe, bardzo stare lata. Bo jeżeli te dzieci tych firm nie chcą przejmować, to może nie ma sensu im tego problemu tak naprawdę na głowę dawać. No,
już szczęśliwiać ich na siłę.
Dokładnie.
A Mariusz, powiedz mi taką jeszcze rzecz. Jak wielu klientów do ciebie trafia w tej chwili, jeśli chodzi o sukcesy?
Znaczy, powiem tak, nie trafiają w ogóle do mnie klienci, ja klientów szukam.
Okej, okay, czyli ciągle musisz budować rynek.
Ciągle muszę budować rynek. Temat jest dzisiaj spychany przez wszystkich właścicieli firm, od tych, którzy prowadzą, nie wiem, rok, dwa, trzy, pięć lat firmy. Niech to będzie jednoosobowa działalność. Po firmy, które są w formie spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, które są prowadzone, nie wiem, od 20 lat, gdzie właściciele mają już około 60-65 lat, z przychodami rzędu kilkuset milionów i zarówno w jednych, jak i w drugich firmach, spotykam się z tak zwanym kompleksem albo niekompleksem z nieśmiertelnością właścicieli. Czyli pytanie zawsze, co będzie w momencie śmierci pana prezesie czy pani prezes, czy panie właścicielu, czy panie wspólniku, czy pani wspólniko, to jest taki, że nie ma takiego w ogóle problemu. Ja nie umrę, wybieram się na tamten świat, nie mam zamiaru i tak dalej, więc mamy mega, że tak powiem, w głowach taki problem, że ta śmierć nas nie dotyczy.
Ciekawe, bo tak jak Polacy, że w pewnym momencie to się nieśmiertelność załącza.
Tak.
Że jesteśmy nieśmiertelni. No dobra, a jak tłumaczysz to? No bo to, co mówisz, to brzmi jak sprzedaż ubezpieczeń. Wiesz, jak kiedyś przychodził do ciebie agent ubezpieczeniowy, patrzył ci prosto w oczy i Mariusz, czy panie Mariuszu, czy zastanawiał się, co będzie z pańskimi dziećmi, jak pan odejdzie.
Do tych ubezpieczeń też jeszcze wrócimy. Bo to tak może dziwnie zabrzmi, ale te ubezpieczenia gdzieś tam w tym temacie sukcesji się pojawiają.
Ale jak tłumaczysz ludziom?
Jak tłumaczę?
Tą potrzebę, że to, słuchajcie, drodzy państwo, drogi przedsiębiorco, pan w ogóle ma datę ważności. Pani ma datę ważności to, i ona może nadejść. To z naszego podwórka jest historia, gdzie facet miał 55 lat w sile wieku, trójka czy czwórka dzieci, usiadł na fotelu i umarł. Normalnie. Trzy firmy wek. Nie ma. Zniknęły.
Zgadza się. Tak to mniej więcej wygląda. Natomiast cały czas bierzemy pod uwagę, że jednak ta sytuacja nas nie dotyczy. Co nie zmienia faktu, że jest pewne powiedzenie, które wszyscy znamy, a mianowicie, że pewne są tylko dwie rzeczy na świecie, a mianowicie śmierć i podatki. Dziwnie zajmujemy się ciągle podatkami.
Bo na podatkach można oszczędzić, rozumiesz, pieniądze.
A... Tak, natomiast nie bierzemy pod uwagę, że ta śmierć, która przyjdzie tak czy siak, czyli ona jest, na pewno się przytrafi, to tego tematu nie bierzemy pod uwagę, a to będzie problem nie nas już jako właściciela firmy, ale naszej rodziny, albo wręcz naszych wnuków. Więc problem jest bardzo duży, cały czas, tak jak już wspominaliśmy, odsuwany, natomiast no, rozwiązania jakieś są i trzeba je wdrażać. Jest styczeń, jest początek roku, więc może takie postanowienia noworoczne, żeby coś z tych rzeczy, o których za chwilkę też będziemy mówić, pochylić się nad nim i zacząć wdrażać, o, tak bym powiedział.
A powiedz, jak już jesteśmy, właśnie idziemy w kierunku procesu, to naszym słuchaczom, jak należy się przygotować, co należy zrobić, żeby taką sukcesję w ogóle rozpocząć proces.
Znaczy, no proces jest bardzo taki lekki i on nie jest jakoś specjalnie wymyślony, który jest nie do ogarnięcia. To jest proste pytanie, które trzeba w końcu zadać. Córko, synu, mam firmę, mam działalność, mam spółkę. Czy macie zamiar, czy będziecie chcieli, czy w ogóle o tym myśleliście, czy mogę wam w tym pomóc, co bym musiał zrobić, co wy byście musieli zrobić, żeby zostać następcami, żeby ten dorobek, który na dzień dzisiejszy ja chcę wam zostawić, żeby po prostu nie przepadł. Czyli nie sugeruję tego może w Wigilię, że tak powiem, robić, ale to jest może dobry moment, ten początek roku, żeby się nad tym tematem zastanowić i zadać takie pytania. Bo tak jak już przed chwilką powiedzieliśmy, nie ma sensu uszczęśliwiania kogoś na siłę. Ja oczywiście się z tym zgadzam, natomiast mówię, w mnóstwie firm rodzice chcą na siłę uszczęśliwić któreś z dzieci. Nie ma opcji, to po śmierci właściciela daje kilka maksymalnie lat i firma, która budowana jest 10, 20, 30 lat, zniknie jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki.
Tak, bo ona przez jakiś czas będzie działała siłą bezwładności, no tak. Bo ona jest ułożona, przygotowana.
Oczywiście,
więc
jeżeli będzie dobra forma jeszcze działalności. Ta, o tym prawda. Też na chwilkę będziemy, że tak powiem, jeszcze mówić. Więc to jest pierwsze. A kolejne tematy to są, które też można na dzień dzisiejszy zrobić. No mówię, wywodzę się, że tak powiem, finansów, więc troszkę popracowałem, że tak powiem, w biurze maklerskim, pracowałem w banku, pracowałem w private bankingu. Więc na dzień dzisiejszy my tak podchodzimy do tych pieniędzy też troszkę w taki sposób komikowania. To nie jest reguła, ale jest tak, że nie wiem, mam konto w biurze maklerskim i o tym nie wie nikt z rodziny. Mam kupioną jakąś nieruchomość, którą też może o tym nie wiedzieć nikt z rodziny. Mogę mieć jakieś jeszcze aktywa, o których nie wie nikt z rodziny. O, sztabki złota zakopane gdzieś na działce. Więc to są takie tematy, które okej, dzisiaj póki jesteśmy zdrowi i żyjemy, są fajne. Natomiast może się okazać, że wystarczy choroba, zawał, udar, wylew, nowotwór, że już będziemy mieli problem, żeby zdążyć przekazać te informacje. Nie mówiąc o tym, że no, możemy całe życie jeździć 60 km na godzinę zgodnie z przepisami, przepraszam, 50 zgodnie z przepisami. Ktoś nas zjedzie z prędkością 120 i nie braliśmy tego pod uwagę. Umieramy. I wtedy zaczyna się tak naprawdę problem, bo nie wiemy, gdzie są te akcje, nie wiemy, gdzie jest ta nieruchomość. Może się okazać, że nie wiemy, gdzie są te sztabki złota. Więc tu może najwyższy czas, żeby zrobić jakąś kopertę. I to jest taki początek, od którego ja bym proponował zacząć, żeby jeżeli nie chcę o tym porozmawiać z swoją żoną, kolejną żoną, partnerką, dziećmi, to przynajmniej zróbmy tą kopertę, do której wsadźmy karteczkę z wypisanymi rzeczami, gdzie jest jakieś konto, gdzie są jakieś akcje, jednostki funduszy inwestycyjnych, gdzie jest zakopane pod którym drzewem to złoto, gdzie są jakieś hasła, gdzie są jakieś polisy na życie i tak dalej, żeby rodzina w momencie, jak nam się coś stanie, co jest dla niej i tak mega psychicznym obciążeniem, potem zaczynają się problemy, które dzięki takim najprostszym informacjom już możemy w jakikolwiek sposób złagodzić.
Czytałem niedawno dane, że na kontach osób, które zmarły w Polsce, są jakieś miliardy złotych niewyjęte i one
tak,
leżą.
Tak.
Banki no, z przyczyn oczywistych nie poszukują jakoś zbytnio aktywnie tych sukcesorów, no bo te pieniądze by wtedy wyszły.
Tak, zgadzam się. I tym się różni już ta lokata bankowa od tego ubezpieczenia. Czyli na dzień dzisiejszy przy lokacie bankowej, jeżeli ją mamy, to jeżeli umieramy, to instytucja zwana bankiem niespecjalnie się stara, żeby nas znaleźć jako osobę, która ma założoną tą lokatę, gdzie są spadkobiercy. Natomiast no, polisa jest takim instrumentem, który wręcz jest po to zakładany, że jeżeli umrzemy, to pieniądze ma dostać ten uposażony. Zgodnie z ustawą wręcz nawet ma na to 30 dni na wypłatę świadczenia, więc tutaj jest ten pierwszy mega duży plus ubezpieczenia na życie do na przykład lokaty. Więc tak to mniej więcej wygląda. To samo jest z funduszami inwestycyjnymi i, że tak powiem, z akcjami lub jakimiś innymi aktywami finansowymi.
A powiedz mi, w sytuacji, w której jest jedna osoba prowadząca firmę, a jak mamy wspólników? No bo te relacje ze wspólnikami, jak wiemy, są zazwyczaj różne, a po takich latach bardzo różne. No ale takich rzeczy jak na przykład konstytucja wspólników, no to niewiele firm ma, żeby mieć poukładane. Tak. Jak z twojego doświadczenia wygląda później dziedziczenie, w ogóle spłacenie tego wspólnika na przykład, który
okej, bardzo się cieszę, że zadajesz to pytanie. To może zacznijmy od tego, że mamy spółkę cywilną, którą jest największy, że tak powiem, problem, bo mało kto wie i zdaje sobie sprawę, że śmierć jednego ze wspólników powoduje tak naprawdę koniec spółki, tak powiem, cywilnej. Nawet jeżeli wejdzie ktoś po śmierci jako zarządca sukcesyjny, to do zarządu sukcesyjnego wrócimy, ale i tak jest problem. Przy spółkach jawnych, dwuosobowych mamy ten sam problem, czyli śmierć jednego ze wspólników z racji tego, że spółka musi być minimum dwuosobowa. Też ten problem będzie, jeżeli nie mamy żadnych zapisów odnośnie tego, co się dzieje po śmierci wspólnika. No i wreszcie spółki już kapitałowe, czyli spółkę ZO. W tym momencie też mamy problem, bo z moich danych, już przeprowadzonych przez samego mnie, to 98% spółek ZO nie ma żadnych zapisów odnośnie tego, co ma się zdarzyć w momencie śmierci jednego ze wspólników. Czyli na dzień dzisiejszy mamy klasykę gatunku, czyli śmierć jednego ze wspólników powoduje zwykłe dziedziczenie.
Okej, okay, czyli nagle klasyka. Się okazuje, że w jego firmie pojawiają się inni właściciele, bo udziały wchodzą w masę spadkową, jest robiona normalny spadek i ci, którzy powinni dostać, dostają po kawałkach udziału w firmie, tak? Znaczy
tak.
Akcji udziału.
Udziałów, tak. Tak, zgadza się. No i tu mogę powiedzieć na przykładzie, więc podamy przykład, Pawle, czy możesz być króliczkiem.
Takim. Oczywiście.
Czyli Paweł, ja mamy spółkę, ZO mamy po 50% udziałów. Paweł ma żonę i ma młodego bardzo, tak powiem, syna Stasia. Staś ma bardzo mało lat.
Ile
ma lat?
Półtorej roku.
Dobrze. Ja, Mariusz, już po trochę przejściach życiowych, więc żony nie mam. Sam wychowuję syna. Mogę powiedzieć, że tam mam ustawowe, że tak powiem, opiekę prawną nad synem. Mój syn Max ma lat 12. Prowadzimy razem spółkę. Super. Teraz musielibyśmy rzucić monetą. Nie mamy jej, ale NCPNC. Dobrze.
Ja mogę umrzeć, bo u mnie będzie weselej.
Dobrze. To uśmiercamy Pawła. Pach. Nie ma Pawła. Co się dzieje? No zgodnie z standardem, za jakiś tydzień, dwa, puk, do spółki przychodzi żona od, już teraz można powiedzieć, wdowa po Pawle, razem z Stasiem na rękach i mówi: Mariusz, ale tutaj razem z Pawłem prowadziliście spółkę, wszystko hulało pięknie, fantastycznie, no na dzień dzisiejszy przyjmie pierwszy wariant, że dorobiliśmy się 5 milionów aktywów, nieruchomości, jakieś tam maszyny i tak dalej, i tak dalej. No i mówi, że ona w tej spółce chce, no, być. Pierwszy wariant. Mówię: wow, no fantastycznie, bardzo się cieszę. Czy masz tą samą wiedzę co Paweł? No nie. Doświadczenie? Też nie. Czy będziesz w stanie poprowadzić firmę? No też nie. A Staś ma ile? No ma ty 1,5 roku. Aha, czyli na dzień dzisiejszy, jeżeli będę chciał zrobić coś, co jest powyżej zwykłego zarządu sprawami związanymi z tym dziedziczeniem czy prowadzeniem tej wspólnie spółki, to będziemy musieli prosić o zgodę sąd rodzinny, czyli kuratora.
Okay.
Bardzo ważna rzecz. Nikt sobie nie zdaje z tego sprawy, i to mówię jako 40-latek z hakiem, że nikt nie zdaje sobie sprawy, że jeżeli mamy niepełnoletnie dzieci, to wchodzi zawsze sąd rodzinny, jeżeli będzie spieniężenie jakiegoś większego majątku na zasadzie, że bronimy interesów
dziecka.
Problem mega ważny, bardzo rzadko poruszany, bo przecież 30-latkowie nie umierają, 40-latkowie też nie umierają. Ja mogę powiedzieć, że na dzień dzisiejszy jest sporo 60-latków w Polsce, którzy są prezesami, którzy mają dzieci w swoim wieku, mają 60 lat i nagle się okazuje, że koledze, z którym prowadziłem 30 lat biznes, nagle się okazuje, że właśnie oprócz dwóch pełnoletnich dzieci, które mają po, nie wiem, 20, 30, 40 lat, nagle pojawia mi się jeszcze w spółce 1,5-roczne czy 2-letnie dziecko, z którego powodu, no tak naprawdę będę miał problem do 18 roku życia, czyli przez 16 i pół roku będę miał problem z prowadzeniem spółki, bo każdą ważną rzecz będę podejmował z spadkobiercami, czyli z żoną, czy wdową już i dzieckiem, i z kuratorem. Mega dziwna sytuacja. Rozwiązaniem jest spłata rodziny. I tu pojawiają się znowu te niekochane...
Skąd wziąć pieniądze?
I znowu. Pieniądze można wziąć z ubezpieczenia. Czyli na dzień dzisiejszy te ubezpieczenie można zawrzeć jako ubezpieczenie krzyżowe wspólników, czyli ja uposażam Pawła, Paweł uposaża mnie i jeżeli Paweł zmarł, ja dostaję pieniądze z Towarzystwa Ubezpieczeniowego, przychodzi żona, wdowa po Pawle plus dziecko i w tym momencie ja spłacam z tej polisy taką kwotę, jaka była na polisie. Jeżeli to będzie, dajmy na to, firma była warta 5 milionów, czyli 2,5 miliona, jeżeli była polisa na 2,5 miliona, super, temat mamy zakończony. Jeżeli to będzie 500 tysięcy, no to jeszcze będzie trzeba skądś wziąć te 2 miliony. Natomiast na dzień dzisiejszy kreowanie tego pieniądza poprzez polisę na życie jest najtańszym środkiem wpłaty wspólnika. Nie wyobrażam sobie sytuacji, że jako wspólnik, który został, spłacam majątkiem firm rodzinę. Bo w tym momencie ta firma już nie będzie generować takich przychodów, jak generowała jeszcze, nie wiem, tydzień czy dwa tygodnie wcześniej. Majątek zostanie spieniężony i dajmy na to, że produkowałem 100 tysięcy czegoś, to jeżeli będę miał połowę maszyn, nie będę wyprodukował 100 tysięcy.
Oczywiście, że tak. Poza tym na miejsce tego byłego wspólnika zazwyczaj trzeba kogoś zatrudnić. W związku z czym część tych kosztów, które były, no to będą poniesione przez jakiegoś pracownika. No
bo... Zgadza się. Więc mamy tutaj tą pierwszą spłatę. Ktoś może powiedzieć, że jednak nie chce tej spłaty, że chce być w spółce. Więc no też mamy problem, no bo teoretycznie utrzymujemy kogoś, kto nie jest już osobą, która w jakikolwiek sposób nam będzie prowadzić i pomagać w prowadzeniu tego biznesu, a ten ktoś, no brzydko mówiąc, generuje koszty i co roku będzie mówił, że jednak dywidenda jest jak najbardziej nam potrzebna. Więc problem jest niebagatelny w spółkach. Na dzień dzisiejszy mamy mnóstwo spółek, które mają wartość no troszkę większą niż 5 milionów, czy 10, czy 20, czy 50. I jeszcze najlepsze jest to, że jeżeli będę chciał wypłacić te pieniądze na przykład z tego, co spółka miała na kapitale, to zapłacę jeszcze 19% podatku.
Tak.
A od tego roku, jeżeli to będzie powyżej miliona, to 4% daniny solidarnościowej.
No tak, na inwalidów.
Na inwalidów. Czyli no dobra, dzień dzisiejszy ale... nagle się okazuje, że z tych 2,5 miliona, jak mam wypłacić z kapitału, to się okazuje, że jeżeli jest nawet na kapitale te 2,5 miliona, to już będzie pomniejszone o 19%. Czyli nagle się okazuje, że 500 tysięcy poszło w kosmos, czyli już jest 2 miliony. I powyżej 1 miliona, czyli od tego 1,5 miliona, jeszcze co zapłacimy? Daninę solidarnościową, czyli wysokość 4%.
Okej, ale to mówimy o spółkach, gdzie tak naprawdę sytuacja i tak jest niezła,
tak,
bo firma nie przestaje istnieć w momencie śmierci właściciela. A co się dzieje na przykład z działalnością gospodarczą?
Dobrze, jeszcze tylko jedną rzecz, wrócimy do tej spółki.
Pewnie.
Mamy majątek, natomiast tak, jest mnóstwo na dzień dzisiejszy firm, które tak naprawdę majątkiem jest to, co mają w głowach panowie wspólnicy.
Tak.
No i w tym momencie, jeżeli umiera z nich, no to jeden z nich, to tak naprawdę tego majątku już nie ma. Ta firma już nigdy nie będzie tak samo działać, bo skoro dwie osoby się uzupełniają i tak naprawdę wiedzą największą jest to, co mają w głowach, to jeżeli jeden z nich przestaje żyć, no ta spółka już tak naprawdę nie będzie miała racji bytu, więc najprawdopodobniej może się zdarzyć tak, że przestanie istnieć, będzie generować już żadnych zysków i w tym momencie problem rodzina ma taki, że drugi ze wspólników w jakiś dziwny sposób, i to się zdarza, no doprowadzi do tego, że ta firma przestanie istnieć i rodzina nie dostanie z tego tytułu kompletnie nic.
Tak też się zdarza.
Też się zdarza. Co do działalności gospodarczej, no jeszcze rok i dwa miesiące temu, czyli przed 25 listopada, kiedy weszła ustawa o zarządzie sukcesyjnym, śmierć kogoś, kto prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, wiązała się z tym, że nie było dzień później już tak naprawdę firmy. Nie majątku, bo majątek oczywiście zostawał, natomiast tak naprawdę nie było firmy. Czyli z dniem śmierci właściciela wygasał NIP, REGON, wpis do ewidencji.
Rozwiązywały się umowy o pracę.
Bingo, trzeba było zapłacić odprawy pracownikom i tyle. Więc problem był i to bardzo duży. Natomiast na dzień dzisiejszy gdzieś ustawodawca przewidział sytuację, gdzie nie będzie ta śmierć tej firmy jednoosobowej działalności z dnia na dzień. Natomiast bardzo ważna informacja dla wszystkich, którzy prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą. Zarząd sukcesyjny jest tymczasowy. Ustawodawca to przewidział, jest w ustawie okres czasu, w którym ta firma będzie działać. I ten okres jest 2 lata. Czyli w ciągu 2 lat najpóźniej...
Trzeba załatwić wszystkie rzeczy w firmie.
Najpóźniej.
Najpóźniej.
I to mówimy o sytuacji, kiedy przeciąga się nabycie spadku do tego okresu 2 lat. Czyli nie wiem, mamy kogoś, kto ma bardzo dużo jednostką działalność gospodarczą, spadkobiercy nie chcą się w jakikolwiek sposób z sobą dogadać, żeby ten spadek nabyć. Przeciąga się to do okresu 2 lat i 3 miesięcy, to i tak w ciągu 2 lat ta firma przestanie istnieć. Natomiast jeżeli się okaże, że spadkobiercy stwierdzą, że musimy się dogadać jak najszybciej, bo są jakieś zobowiązania, są jakieś rzeczy, które musimy spłacić, chcemy ten majątek jak najszybciej mieć już u siebie, to może się okazać, że jeżeli po 6 miesiącach szybko nam pójdzie, że tak powiem, w sądzie załatwienie tej sprawy, to w momencie nabycia spadku znowu firma przestaje istnieć. Jeżeli będzie wręcz testament sporządzony, którym wszystkie rzeczy zapiszemy tak, jak być powinno i nie będzie tego ustawowego dziedziczenia, to może się okazać, że idziemy dzień później po śmierci do notariusza, otwieramy testament, wszyscy się zgadzają i za tydzień znowu te jednoosobowe działalności, nawet w formie już zarządu sukcesyjnego, nie będzie. I problem jest, i ten problem dalej istnieje. Tutaj ten zarząd sukcesyjny jak najbardziej jest na plus, bo możemy tą firmę wygaszać z czasem. Natomiast taki największy problem, nie wiem, czy sobie zdajecie Państwo sprawę, ale ta firma będzie musiała mieć w nazwie w spadku. Mhm. Czyli teoretycznie będzie, dajmy na to, usługi finansowe, tam Jaś Kowalski w spadku, usługi budowlane Henryk Kopeć w spadku.
Czyli pomyślmy już sobie o takiej... wiarygodność jest umiarkowana takiej firmy.
Dokładnie. Oczywiście w tym czasie od śmierci rodzina musi się dogadać, kto tym zarządcą sukcesyjnym musi być. Też nie wiadomo, czy rodzina bardzo szybko się zgodzi na wybór tego zarządcę sukcesyjnego, bo małżonek powie, że okej, będzie prowadzić, ale ona jednak może nie chce. Syn znowu powie, że też nie chce, córka też. Znowu mamy pad decyzyjny. Można oczywiście wybrać osobę, która jest spoza rodziny. Oczywiście to będzie przez te 2 lata, dajmy na to ten maksymalny okres, działało. Natomiast znowu jest jedna sprawa, że ten zarządca sukcesyjny wybrany nie odpowiada za zobowiązania, które w tym czasie ewentualnie zrobił. Pewno, że można tam potem prawnie domagać się, tak powiem, ustalenia tego, czy on robił to w pełnej wierze, czy w pełnej zgodności i tak dalej, i tak dalej. Natomiast jeżeli zaciągnie jakiś kredyt, coś pójdzie nie tak i tak dalej, to tak naprawdę wpływa na to, co zostało w majątku i w majątku spadkobierców. Więc ta osoba jest osobą decyzyjną, natomiast nie będzie ponosić odpowiedzialności na to, że coś się złego stało. Na dzień dzisiejszy mogę powiedzieć, jakie były dane na końcówkę maja 2019 roku. W CEDIG-u było 7 tysięcy koło wpisów odnośnie, wpisanych było zarządców sukcesyjnych, bo można to zrobić za życia i to za chwilkę powiem. Natomiast 365 osób po pół roku tego działania było już zarządcami sukcesyjnymi, więc 365, można powiedzieć, osób, 365 działalności gospodarczych przestało istnieć w ciągu tego pół roku i wpisało już do CEDIG-u się jako zarządca sukcesyjny. No i teraz tak, na tego zarządcę sukcesyjnego możemy wybrać kogoś na dzień dzisiejszy już, czyli ja mogę wybrać ciebie, bo jesteś menadżerem, znasz się na prowadzeniu, że tak powiem, biznesu, więc mówię, że to ty, dobrze, żebyś to prowadził. Nie musi to być nikt z rodziny. Może to być tylko i wyłącznie osoba fizyczna, czyli może być to, że tak powiem, spółka na przykład. Kolejny element, ja cię muszę powołać, ty się musisz zgodzić i musimy to wpisać do CEDIG-u. Muszą być spełnione te wszystkie 3 przesłanki, żeby zarządca sukcesyjny mógł po mojej śmierci zacząć działać. Jeżeli któryś z nich nie zostanie spełniony, no to mamy znowu problem.
Okej, okay, czyli generalnie nawet ta instytucja zarządu sukcesyjnego nie rozwiązuje do końca problemu w ogóle dziedziczenia działalności gospodarczej.
No nie, no bo w ciągu...
Ułatwia, ale to nie jest tak. Rozwiązanie takie, które bo... mówi, że tak, no, tak, problem
bo,
znika.
Bo tak naprawdę chodziło o to, co jest w momencie z tym, jak mam zatrudnionych pracowników, co w momencie, jeżeli mam jakąkolwiek działalność koncesyjną, to problem był taki, że na dzień dzisiejszy, dzień później przestawało to działać. Więc dajmy na to najprostszy przykład. Bardzo dużo w naszym kraju jest działalności prowadzonych jako usługi transportowe, gdzie na pana właściciela najczęściej mamy tam tych 3, 5, 7, 10, 20, 50 ciągników siodłowych. On to prowadzi jako jednoosobową działalność gospodarczą, ale na niego, jako na tego właściciela, jest koncesja, czy zezwolenie na tą działalność transportową.
Tak.
I w momencie śmierci, jego jeszcze ten rok i 2 miesiące temu, Problem był taki, że dzień później dziękujemy wszystkim 50 panom, którzy tam jeździli tymi ciągnikami siodłowymi. Trzeba im było wypłacić prawę, która tam w tym momencie przy zarobkach panów, którzy jeżdżą tymi ciągnikami siodłowymi, no to już jest taka dosyć fajna, fajny koszt dla spadkobierców był na dzień dobry. No i z drugiej strony, nawet jeżeli rodzina chciała to prowadzić, to nie mogła, bo zanim wystąpiła do Ministerstwa Transportu o to zezwolenie, to dziękuję, ale już konkurencja przejęła wszystkich pracowników plus przejęła wszystkie zlecenia. Dzisiaj taka możliwość jest, natomiast i tak koniec końców będziemy musieli tą działalność otworzyć na kogoś innego z członków rodziny, a tą w momencie nabycia spadku i tak będziemy musieli zamknąć i ona przestanie istnieć.
No dobra, a powiedz Mariusz tak, jak miałbyś komuś poradzić, co zrobić, żeby taką sukcesję zabezpieczyć, żeby ona przeszła w sposób dużo łagodniejszy, to co byś zrobił? No bo wiemy, jakie są zagrożenia, wiemy, że nie jest to łatwe, wiemy, że może mieć kłopoty ze wspólnikami, wiemy, że nie ma ludzi, którzy chcieliby często prowadzić ten biznes. 7% mniej więcej osób chce przejąć firmę po rodzicach. Jak byś to zabezpieczył? Jak byś to zrobił? Wiesz, praktycznie, jak to się robi?
Praktycznie. No więc na dzień dzisiejszy, tak jak mówię, pierwsze co, to rozmowa z osobami, które są z naszymi spadkobiercami. Czyli no ja z moim synem nie porozmawiam o tym, jak on ma prowadzić moją firmę, bo myślę, że pierwsze jest jeszcze 6 lat, żeby on w ogóle zaczął myśleć, co on chce w życiu, że tak powiem, robić. I po drugie, może też tego nie chce robić. Więc w moim przypadku jest polisa na życie. Jak mi się coś do tego czasu stanie, dziecko dostanie środki z polisy, że tak powiem, na życie. Plus mam oczywiście spisany testament, że to, co tam ma być przekazane, to zostanie przekazane. I tyle. Mam tak jedno dziecko, więc tutaj nie ma specjalnie co wymyślać. Więc pierwszą rzeczą, którą bym zrobił, to przede wszystkim ta rozmowa, żeby uzmysłowić sobie przede wszystkim, uzmysłowić rodzinie, co będzie w momencie śmierci mojej, która może się zdarzyć za tydzień, miesiąc, rok, dwa, pięć, dziesięć, dwadzieścia. Ale takie prawdopodobieństwo zawsze istnieje. Drugie, pomyśleć o tych rozwiązaniach prawnych najprostszych, czyli o testamencie. Czyli testamentem możemy zmienić to, co tak naprawdę jest w kodeksie cywilnym, czyli w typowym dziedziczeniu ustawowym. Testamentem możemy to zupełnie inaczej ten temat załatwić. Kolejna rzecz, jeżeli chodzi o spółki. W tym momencie no, musimy pomyśleć o tych zapisach w umowach spółki. Tak naprawdę też niech panowie wspólnicy, czy panie wspólniczki, czy jakkolwiek to się tam nazywa, to też porozmawiać. Co by było, gdybym ja umarł i przyszła moja rodzina, twoja rodzina, jakbyś ty to widział, jakbyś ty to chciał. Czym szybciej to zrobimy, tym mniejszy szok będzie, jeśli coś takiego się przytrafi, bo znowu może się zdarzyć taka sytuacja, że u drzwi stanie czasem dwójka, czasem trójka, czasem piątka, czasem szóstka spadkobierców i mamy pad decyzyjny w spółce na lata. I tyle, więc to są te główne pierwsze rzeczy, czy jednoosobowa działalność, że tak powiem, zapisy testamentowe i dla wszystkich innych, że tak powiem, grup to jest pierwsze. Drugie, wybór ewentualnie tego zarządcy sukcesyjnego, jeżeli chodzi o jednoosobowe działalności, a tutaj zmiany w umowach spółek odnośnie tego, kto, na jakich warunkach ma wejść, ma nie wejść, ma być spłacony, nie ma być spłacony, w jakiej wysokości i czym ma być ta spłata zrobiona.
Mi się podoba to, co powiedziałeś też na samym początku, to znaczy, żeby, bo tak, każdy z nas ma datę ważności i wiemy mniej więcej, ile mężczyźni, ile kobiety żyją,
tak.
Ale na incydentalne wydarzenia nie mamy wpływu, a mi z racji oczywiście mojego zawodu podoba się ta idea sprzedaży firmy, zanim w ogóle dojdzie do procesu sukcesji, czyli świadome zbycie całego majątku w postaci firmy, pożycie sobie, a potem już najwyżej dzieciom przekazywanie pieniędzy. No, ja mało wierzę w to, że dzieci będą dobrze prowadziły biznes, który my robiliśmy. Bardzo. Chyba, że to są dzieci, które z nami pracują w tym biznesie od dłuższego czasu i są już wdrożone. Takie sytuacje też są i one się zdarzają, ale to jest bardzo rzadko. I mi się wydaje, że lepiej, żeby ludzie jeszcze zrobili tak, że przydadzą to, co mają. Nie? A powiedz mi, jak wiele osób ubezpieczasz w taki sposób tymi ubezpieczeniami zabezpieczającymi do procesu sukcesji?
No, ta ilość jest dosyć duża, bo tak jak mówię, w momencie ubezpieczania to ryzyko przerzucamy na towarzystwo ubezpieczeniowe. To jest bardzo, bardzo, bardzo ważny element. Po drugie, ubezpieczamy się na wystąpienie tego ryzyka. Czyli to nie jest tak, że ubezpieczenie mamy do 150 roku życia. Na dzień dzisiejszy, z tego co wiem, jest jedno tylko towarzystwo, które ewentualnie ubezpieczy. Znaczy będzie ubezpieczać na przykład 120-latka, jeżeli on oczywiście będzie w stanie płacić jeszcze składkę, która będzie bardzo, bardzo, bardzo wysoka.
A do którego wieku można się ubezpieczać?
Znaczy standardowo do 65, 71, tak towarzystwa ubezpieczeniowe dają taki, to powiem, maksymalny okres.
Ale już ludzie są przebadani pewnie od góry do dołu.
Zgadza się. I tutaj znowu powiem taką bardzo ważną rzecz. Jest bardzo dużo osób, które chciałoby się ubezpieczyć i już nie mogą być ubezpieczalni, bo mają
cukrzycę,
zawał, udar, są po wylewie, są po nowotworze i tak dalej. I tutaj nawet jakby chcieli, to mamy problem. Czyli trafią na przykład znowu do spółki, gdzie jest dwóch właścicieli. Jeden jest zdrowy, nie wiem, czy prowadził zdrowszy tryb życia, ale okazuje się, że jest zdrowy. Drugi miał któryś z tych incydentów, które przed chwilą powiedziałem, zdrowotny. No i teraz nawet jeżeli oni by chcieli zrobić ubezpieczenie krzyżowe wspólników, no to niestety one nie wyjdzie, bo to trzeba było zrobić przed. Czym szybciej, czy czym jesteśmy młodsi, jak się ubezpieczamy, to tam ta składka jest lepsza i mamy stan zdrowia, który na to nam pozwala. Natomiast my o ubezpieczeniach w naszym kraju myślimy w momencie pójścia do szpitala. I to jest główny problem, czyli tak naprawdę do mnie nigdy nie zadzwonił nikt: panie Mariuszu, chciałbym tutaj porozmawiać o ubezpieczeniu, jak jest zdrowy. Nigdy. Nie zdarzyło mi się ani jeden telefon, żeby ktoś do mnie zadzwonił, że jest zdrowy i chce się ubezpieczyć. Tak, dzwonią do mnie ludzie. Jak dzwonią, to dzwonią: tak, panie Mariuszu, właśnie jestem na bloku operacyjnym.
Czy moglibyśmy też ubezpieczyć?
No już nie mówiąc o takiej sytuacji. Natomiast jest to dosyć dziwne i to ten temat jeszcze pociągnę. Ubezpieczamy samochody. Ubezpieczamy swoje nieruchomości, ubezpieczamy swoje firmy, natomiast nie ubezpieczamy największego składnika, tak brutalnie mówiąc teraz, tego składnika, który jest w każdej firmie, czyli nas samych. A w tym momencie jest to element bardzo, bardzo ważny, bo w ubezpieczeniu te pieniądze możemy wykreować. To nie jest tak, że na lokacie mamy 100 tysięcy i nagle nam się pojawi milion. W ubezpieczeniu, jeżeli jesteśmy ubezpieczeni na milion, to jeżeli zostaną oczywiście, ta śmierć będzie śmiercią taką, jak w jednych towarzystwach jedna śmierć naturalna będzie traktowana normalnie, w drugim śmierć naturalna też, ale już inne rzeczy, które nam się przytrafią przy tej śmierci, może być to różnie brane, zaraz o tym powiem, może się okazać, że tej wypłaty nie będzie. Więc na co zwrócić uwagę? Przede wszystkim na wyłączenia. Czyli czym więcej wyłączeń, tym mniejsze prawdopodobieństwo wypłaty, że tak powiem, świadczenia. Czym mniej, tym lepiej. No i trzeba wziąć pod uwagę, że płacimy najczęściej ubezpieczenia grupowe, no bo tak jest to przyjęte, no a tamte sumy ubezpieczeń najczęściej są dosyć niskie. Natomiast jeżeli my ubezpieczamy siebie jako tą jedną osobę, towarzystwo ubezpieczeniowe interesuje tylko jedna rzecz. Jeżeli jesteś zdrowy, polisa będzie wystawiona, jesteś w stanie płacić składkę tak długo, jak masz środki i masz tą ochotę, to jesteś chroniony i twoja rodzina jest chroniona. O ubezpieczeniu jeszcze powiedziałbym w jednym parametrze, a mianowicie w Polsce jest coś takiego jak zachowek, o czym znowu zapominamy, a mianowicie jest ustawowa ochrona tych, których w jakiś sposób chcemy przy spadkobraniu pominąć. Czyli dajmy znowu na tę sytuację, że mam dwóch synów, jeden jest super fantastyczny, podobny do mnie i on prowadzi rewelacyjnie firmę razem ze mną, a drugi jest taki małym czortem, siedzi gdzieś tam w Anglii, gra na bębnach w jakiejś tam kapeli i teoretycznie ma na dzień dzisiejszy wyrąbany, żeby nawet do mnie zadzwonić w dniu urodzin. Jeden i drugi będzie tak samo dziedziczył. Tak jest przyjęte w kodeksie cywilnym w prawie polskim. I problem mamy taki, że umieram, pojawia się brat z tej Anglii, przylatuje i co? I mówi: sorry, ale mi się należy tyle samo, co tobie, mimo tego, że ty dzisiaj prowadzisz biznes z tatą od, nie wiem, lat 2, 5, 10, no i ja chcę, no, to, co mi się należy. I w tym momencie, jeżeli nawet rodzina w jakiś sposób powie, że absolutnie tobie się nie należy, bo nie dość, że wyjechałeś, nie interesowałeś się, miałeś to w nosie, to jakim prawem dzisiaj chcesz dostać pieniądze? No takim prawem, że nawet jeżeli w jakiś sposób go wykluczymy, to on i tak połowę tego, co miał dostać, musi, jeszcze raz podkreślę, musi ustawowo dostać. I z zachowkiem jest problem taki, że jest on w formie pieniężnej i niezwłocznej. Czyli mamy dwa główne problemy. Czyli
niezwłocznej?
No nie może być, że sobie będę 2 lata odkładał ten temat, żeby komuś zachowek zwrócić. Więc sąd na pewno stanie po stronie tego uciemiężonego bębniarza, a nie tego, który prowadził tą firmę. I będzie się domagał też w formie pieniężnej, więc ja będę musiał skądś znowu znaleźć środki na zapłatę tego zachowku.
Teraz wszyscy bębniarze nie będą nas lubić.
Ojku, przepraszam, no uwielbiam muzykę, uważam, że to jest jeden z trudniejszych instrumentów, więc pozdrawiam wszystkich bębniarzy. Natomiast problem jest dość duży. I znowu tym ubezpieczeniem możemy ten temat zachowku załatwić. Czyli mamy ubezpieczenie, które przynajmniej na ten zachowek wystarczy. Tak to mniej więcej wygląda. I jakieś takie jeszcze, co mi się tutaj nasunęło, jakaś taka sytuacja. No, na dzień dzisiejszy rodzina, która nie ma dzieci. Czy na dzień dzisiejszy no, jest już też troszkę tych rodzin, gdzie mamy parę, która nie chce mieć dzieci z jakichś tam powodów, nie mogą, nie chcą, no nie będę wnikał, ale nie mają tych dzieci. I generalnie wszyscy sobie myślimy, że jeżeli umrę, to wszystko dziedziczy żona czy już wdowa po mnie. Okazuje się, że no najprawdopodobniej pierwsi, którzy nam wpadną, to będą rodzice naszego byłego, czy naszej byłej. Mamy w tym momencie, że no kawały o teściach są dosyć ciekawe w tej sytuacji, bo może się zdarzyć taka sytuacja, że my tu sobie mamy piękny dom, nie wiem, 500 tysięcy, świetnie zrobiony, rewelacja, tylko płacimy jeszcze fantastyczny kredyt za tą nieruchomość. Rodzice mieszkali, nie wiem, na 36 metrach kwadratowych, rodzice naszego byłego lub naszej byłej, tych 36 metrach, no i pukają nam do drzwi i mówią, że oni wybierają górę i mają do tego prawo. Chyba, że nas, że tak powiem, spłacisz, a do kredytu się i tak nie dołożymy, bo mamy za niskie emerytury. To jest taka kolejna sprawa. I
same straszne rzeczy opowiadasz.
Znaczy to nie są, znaczy straszne rzeczy one będą w momencie, jeżeli my się na te sprawy nie przygotujemy. Więc ja przekazuję tylko wiedzę i to, co spotyka mnie, że tak powiem, na co dzień na spotkaniach. I myślę, że mnóstwo osób gdzieś w rodzinie ten problem ze spadkiem miało, więc to jest, nie znam jeszcze nikogo, kto by powiedział, że było to super wszystko przeprowadzone. Każdy ma po prostu przed oczami naprawdę czarną wizję tego, co się przytrafiło. No i wreszcie dochodzimy do trzeciej popularnej grupy na dzień dzisiejszy w naszym kraju, czyli tak naprawdę związki partnerskie. Czyli na dzień dzisiejszy znowu. Nie mam związku małżeńskiego, gdzieś się tam w życiu sparzyłem, jestem dzisiaj, że tak powiem, w związku partnerskim. No i co? Mogę z tym kimś prowadzić biznes. 10 lat, 20, ta osoba może mi pomagać. Ja mogę tej osobie pomagać. Możemy robić wspólnie niesamowite rzeczy. Tylko ta osoba, zgodnie z polskim prawem, nie ma prawa, absolutnie nie ma prawa do dziedziczenia czegokolwiek.
Okay, a jak zapiszemy w testamencie?
Też.
Okay.
Znaczy oczywiście, testamentowo możemy to zrobić, natomiast no musi być na zachowek.
Dla dzieci tych, musi być.
Znaczy dla tych, którzy są spadkobiercami, bo to nie muszą być dzieci, ale musi być na zachowek. Więc znowu, mamy firmę, jako związek partnerski prowadzimy firmę, no bo już po 2 rozwodach jednak stwierdzam, że już 3 raz jednak związku małżeńskiego nie chcę. Prowadzę z kimś firmę, firma tam hula, wszystkie wcześniejsze rzeczy, jeżeli chodzi o rozwodowe sprawy, pozałatwiałem, było super, podział majątku było, no dobra, i z tą trzecią osobą prowadzimy razem biznes, wszystko się układa fantastycznie, firma, dajmy na to, z 5 milionów poszła na 10 milionów, no i tak naprawdę ta osoba nic z tego tytułu nie będzie miała, wręcz będzie miała obowiązek jeszcze, żeby z tego majątku, który razem ze mną wypracowywała, zapłacić te zachowki. Więc znowu będzie musiała w jakiś sposób te pieniądze wziąć z majątku, który ewentualnie wspólnie wypracowali. I tutaj znowu wchodzą te ubezpieczenia. Czyli na dzień dzisiejszy ubezpieczenie nie wchodzi w skład masy spadkowej. Czyli ubezpieczeniem można, tak powiem, można powiedzieć, zapłacić tej osobie, że ze mną pracowała przez te x lat i nikt nie będzie miał prawa do tych pieniędzy. Uposażony jest świętością w branży ubezpieczeniowej i ta osoba dostaje, że tak powiem, środki. To samo się tyczy związków między partnerami, czy pomiędzy partnerkami. Na dzień dzisiejszy w jakikolwiek sposób one nie dziedziczą, mogą tylko i wyłącznie poprzez polisę na życie w jakikolwiek sposób zrekompensować sobie wspólne pożycie, życie i tak dalej. I to już jest taki czynnik, że tak powiem, społeczny.
Powiedz mi taką rzecz, bo ja też sam ubezpieczałem siebie z odpowiedzialności prezesa za działania. Mieliśmy kiedyś firmę księgową, no to oprócz takiego oczywistego ubezpieczenia na 40 tysięcy złotych, czyli 10 tysięcy euro, mieliśmy jeszcze osobne na 1,5 miliona, bo wiemy, że różne rzeczy jak się zepsują, to oczywiście pójdą po całości. Czy tobie się wydaje, że zwiększa się świadomość Polaków, polskich przedsiębiorców na temat ubezpieczeń?
Przewrotnie powiem, że nie. Powiem przewrotnie, że czym dłużej żyję, tym uważam, że mniej wiemy na temat w ogóle finansów jako społeczeństwo. Prawdę. Ja w 91 roku miałem 15 lat i w gazecie wyborczej wycinałem raz w tygodniu, wtedy były notowania giełdowe, dla tych, którzy nie wiedzą, ale rzeczywiście tak było. Wycinałem, powiem, z tej gazety wyborczej notowania pierwszych 5 spółek, które były notowane na giełdzie. Notabene żadna z tych spółek na dzień dzisiejszy już tak naprawdę na giełdzie nie jest, chyba że żywiec. No ale dobra, nieważne. Przeżyłem wszystkie możliwe hossy i wszystkie możliwe krachy razem z klientami, bo najczęściej wtedy pracowałem w jakiejś instytucji finansowej. I po 2007 roku, nie wiem, staliśmy tak bardzo po dupie, to tak to trzeba powiedzieć, że na dzień dzisiejszy mamy problem, żeby cokolwiek inwestować. Polska giełda to już jest na dzień dzisiejszy, może tutaj znowu podpadnę, ale to jest... Na dzień dzisiejszy porównałbym to do osoby, która ma migotanie komór, czyli taka 8-letni trend boczny, czyli przyrównałbym to do migotania komór. Czyli jak nie będzie jakiegoś porządnego strzała defibrylatorem, to nic się nie zmieni. I na dzień dzisiejszy bardzo mnie zastanawia, że mamy prawie 800 miliardów na lokatach bankowych, średnio na 1%, przy inflacji w styczniu 4%.
Tylko czekać, jak będzie jak w Niemiec, że będziemy musieli dopłacać do lokatów.
Jeszcze nie jesteśmy na tyle rozwinięty podarką i chyba nawet za bardzo nikomu nie zależy, żeby u nas takie stopy procentowe jednak były niskie, bo Polacy potrafiliby to bardzo, bardzo, że tak powiem, wykorzystać tą sytuację i firmy naprawdę by dostały mega kolejny power. Natomiast nikt z tego nie edukuje. To, co ja mówię, to mówię jak jest. Taki Mariusz też tak mówi, inny. Natomiast to jest ważne, bo na dzień dzisiejszy, tak jak mówię, jesteśmy w stanie tymi ubezpieczeniami kreować wartość pieniądza. I to nie mówię tylko o tym poziomie ekonomicznym, czyli że mamy to brać jako zabezpieczenie interesów, jako właściciela firmy, jednej, drugiej, wspólnika, jakbyśmy to nie nazwali. Natomiast ten problem jest taki bardziej społeczny, nawet bym powiedział, no bo mówimy o sukcesji, na razie cały czas mówiliśmy o sukcesji w firmie, natomiast tak naprawdę ta sukcesja obejmie każdego z nas jako członka jakiejkolwiek rodziny. I na dzień dzisiejszy znowu sobie nie zdajemy sprawy, że ten problem będzie dotyczył i dotknie każdego z nas. Każdy z nas ma rodziców, którzy może już nie mają, współczuję, niektórzy mają jednego, niektórzy mają dalej dwójkę, ale kiedyś tym problemem, o którym teraz mówię, się zetkniemy. Większość z nas, z naszych albo z moich roczników, miało jednak rodzeństwo i jakiś majątek był. Tylko ten majątek znowu. O ubezpieczeniach nikt nie mówił. I w tym momencie, no znowu będzie tak, że mam brata, mam siostrę, jest, nie wiem, lokal 100 tysięcy, 200, 500, milion i każdy z nas jako rodzeństwo może mieć inną wizję tego, co z tym zrobić. I może się okazać, że któraś z tych osób będzie miała problem. Znowu wrócimy do 1 miliona osób, które wyjechało za granicę. Dajmy na to, że te dane są w jakiś tam sposób pełne. No i mamy 1 milion osób, które gdzieś tam sobie żyją. Ja zostaję w Polsce, mam, dajmy na to, brata znowu gdzieś tam za granicą. Ja zajmuję się rodzicami, oni są chorzy, są starsi. Czasem są to osoby, które z racji zajmowania się tymi rodzicami kompletnie wycięte z jakiegokolwiek życia towarzyskiego, w ogóle jakiegokolwiek, bo zajmowanie się osobą, która ma Parkinsona, Alzheimera, jest chora na nowotwór, no naprawdę, no znowu bardzo nie rzeczy mówię, ale to są fakty. I nagle ktoś przyjeżdża i mówi, należy mi się tyle samo co tobie, bo tak jest w Polsce prawo sporządzone. I nie masz prawa ode mnie wymagać, żebym ja wziął pod uwagę to, że ty się opiekowałeś rodzicem czy rodzicami. I w tym momencie, nawet jeżeli ja znowu stanę okoniem, to i tak ten zachowek będę musiał zrobić. Tylko znowu, jeżeli nie byłem w stanie pracować, bo zajmowałem się rodzicami, albo nie tak pracować, żeby nazbierać te pieniądze, to i tak tą nieruchomość, którą, dajmy na to, rodzice powiedzieli, że mi ją przepisują, bo się nimi zajmowałem, to i tak będę musiał tą 1/4, dajmy na to, znaleźć w gotówce, żeby spłacić kogoś z rodzeństwa.
Mariuszu, zbliżamy się do końca, mamy prawie godzinę. Co byś jeszcze dodał naszych słuchaczy przedsiębiorców?
Co bym dodał? Edukujmy się. Myślę, że cały czas tej wiedzy jeszcze jest za mało i przede wszystkim mało mówimy o tym, co, co się może przytrafić o tych sytuacjach.
Nie jesteśmy nieśmiertelni.
Tak, na przykład, że jesteśmy nieśmiertelni, że więcej mówimy o tych podatkach i wymyślamy, gdzie mamy otworzyć spółkę, żeby płacić najniższy podatek. Natomiast nie bierzemy pod uwagę, że jeszcze większy problem będzie miała rodzina, jeżeli otwarliśmy konto sobie gdzieś tam na Antylach holenderskich, czy gdzieś tam na Kajmanach, bo rodzina może się okazać, że nie będzie miała dostępu do kont, do haseł, do tej wiedzy, o której mówiłem gdzieś tam na początku, żeby jednak w tej kopercie to zostawić. I może się okazać, że dziwnym trafem nawet nie będzie ją stać, żeby po tą kasę tam polecieć. Dokładnie.
Dobra, słuchajcie, bardzo wam dziękujemy, że nas słuchaliście. Dziękuję ci, Mariuszu, że jesteś tutaj ze mną i opowiedziałeś o użyciu ubezpieczeń w ogóle przy sukcesji i o tej sukcesji, jak ona się odbywa. W razie czego zapraszam osoby zainteresowane w ogóle takim ubezpieczeniem do Mariusza, do firmy.
Twoja sukcesja.
I do usłyszenia w następnym odcinku. I pamiętajcie, sukcesy można też prowadzić sprzedając wasz biznes.
Właśnie, o tym nie rozmawialiśmy, ale to
będzie w następnym odcinku. Dziękuję wam i do zobaczenia.
Dziękuję, pozdrawiam.